Po ujawnieniu zdarzenia w marcu 2010 roku, kiedy policjanci jechali nad Cieszyński Staw wykonać czynności, byli przekonani, że sprawa zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. Wydawało się wszystkim, że zanim zakończą oględziny na miejscu zdarzenia, w jednym z komisariatów bądź innej jednostki policji pojawią się rodzice, być może matka zapłakana, która zgłosi zawiadomienie o zaginięciu dziecka. Tak jednak się nie stało.
W Cieszynie na Śląsku, na cmentarzu komunalnym przed 12 laty, pochowany został chłopiec NN, zwany Jasiem z Cieszyna. Jego drobne ciałko zostało znalezione w stawie. 2 lata mozolnej pracy najlepszych policjantów, którzy nie poddali się w swoich działaniach, przyniosły oczekiwane rezultaty. Dzięki zaangażowaniu śledczych chłopczyk odzyskał imię i nazwisko. To Szymonek Ring, który stracił życie z rąk własnych rodziców. Na jego grobie wciąż pojawiają się zabawki, które cieszynianie ofiarowują mu na znak tego, że traktują go jak jednego z nich. Jest ich wnuczkiem, synkiem, braciszkiem. Kochają go. Sprawa zabójstwa Szymona, czy też Jasia, do dziś żyje w świadomości mieszkańców tego pięknego miasta. Ale nie o Jasiu będę dzisiaj mówiła. Wspominam go, ponieważ chyba nie da się pomyśleć o Cieszynie, nie wspominając zabójstwa Jasia, nie wspominając też zaginięcia uprowadzonej w Simoradzu koło Cieszyna Ani Jałowiczor. Ale jest jeszcze inna sprawa, która szokuje w równym stopniu, i to właśnie tę historię chciałabym dzisiaj opowiedzieć na moim kanale. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od maleńkiego grobu Szymonka, w sektorze 10 na tym samym cmentarzu, znajduje się przepiękny nagrobek udekorowany różami. Ze sporej wielkości zdjęcia uśmiecha się do nas śliczna, długowłosa dziewczyna, z której oczu tryska energia. Trudno uwierzyć, że to właśnie ona, Justyna Sokolik, została pochowana w tym miejscu. O płytę nagrobną oparty jest anioł, który czuwa nad spoczywającą w tym miejscu nastolatką, której życie zakończyło się tragicznie zaledwie rok po tym, gdy w Cieszynie pochowano wówczas jeszcze niezidentyfikowanego chłopczyka. Justyna w chwili śmierci miała 16 lat. Nie dożyła swoich 17 urodzin. Na stronie internetowej poświęconej Justynie znaleźć można wiele wpisów o tęsknocie, o tym, że nawet po latach trudno uwierzyć w tę ogromną stratę. Jeden z wpisów brzmi następująco. Minęło tyle lat, a ból nadal taki sam. Strasznie ciebie brakuje. Tyle sytuacji, w których do dziś się zastanawiam, co byś powiedziała, co zrobiła. Powinnaś tu być, razem ze mną. Odeszłaś za szybko. Tak cholernie za tobą tęsknię. Kiedyś spotkamy się tam na górze i nadrobimy wszystko. Odpoczywaj w spokoju, Justyś. Jest początek roku 2011. Pogoda jak na styczeń jest całkiem przyjemna. Temperatura utrzymuje się w okolicach zera, czasami spada nieznacznie poniżej, ale nie jest bardzo zimno. I tak jest również na Śląsku Cieszyńskim, gdzie zimy zazwyczaj bywają nieco sroższe. Pewna uczennica pierwszej klasy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych imienia Macierzy Cieszyńskiej w Cieszynie zastanawia się, w jaki sposób zakończyć relacje ze swoim chłopakiem. To 16-letnia Justyna Sokolik, śliczna, długowłosa nastolatka o uroczym uśmiechu. Za 3 miesiące skończy 17 lat, jej chłopak niedawno obchodził 19 urodziny. Para spotyka się od roku, zazwyczaj spacerują wąskimi, urokliwymi uliczkami w okolicach rynku, czasami drepczą w dół ulicą głęboką w kierunku Cieszyńskiego Zamku i rotundy, znanej z banknotu 20-złotowego, a od czasu do czasu przekraczają mostem rzekę Olzę, by już po chwili znaleźć się poza granicami Polski na terenie sąsiedniej Republiki Czeskiej w czeskim Cieszynie. Na początku znajomości Justynie imponował starszy chłopak, uczeń Zespołu Szkół Budowlanych imienia generała Grota Roweckiego. Przystojny, sympatyczny i popularny wśród rówieśników. Imponowało jej, że starszy chłopak okazuje jej zainteresowanie. Każdego dnia spotykali się po lekcjach, okazywali sobie uczucia, cieszyli się każdą wspólnie spędzoną chwilą. Z czasem jednak okazało się, że Tomasz Wawrzyczek z Jastrzębia Zdroju jest o Justynę niezwykle zazdrosny, a co za tym idzie, również zaborczy. Chce wiedzieć, co Justyna robi w każdej minucie, z kim się spotyka i co robi po zajęciach lekcyjnych. Oczekuje również, że dziewczyna ograniczy pewne aktywności, by jak najwięcej czasu spędzać z nim. Justyna nie czuje się z tym komfortowo, ma pewne pasje i grupę dobrych znajomych, z którymi nadal chce spędzać czas. Nie chce być ograniczana. Para zaczyna się coraz częściej kłócić, rozstają się i wracają do siebie. Justyna jest bardzo młoda, nie wie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Tomek jest jej pierwszą miłością i być może nastolatka ma nadzieję, że jeszcze się zmieni, że warto dać mu szansę. W końcu to jego nadmierne zainteresowanie być może wcale nie jest próbą kontroli, a zwyczajnie sposobem na okazywanie uczuć. Justyna mieszka w Cieszynie wraz z mamą Barbarą i starszą siostrą Sylwią w jednym z mieszkań w kamienicy pod adresem Rynek 16 w Cieszynie w województwie śląskim. To śliczna, długowłosa dziewczyna o niebieskich oczach. Cały czas się uśmiecha, jest wesoła i ma wokół siebie grupę bliskich przyjaciół. Nie lubi fałszu, zawsze jest wobec przyjaciół szczera i bezpośrednia. Być może niektórym tych do siebie zraża, ale większość znajomych, a zwłaszcza prawdziwi przyjaciele, cenią sobie w niej to, że niczego nie owija w bawełnę i zależy jej na jasnych sytuacjach. Justyna, jak większość z nas, lubi słuchać muzyki, a jej ulubione piosenki to Na szczęście Grupsona oraz Tears in Heaven Erika Claptona, ale niekoniecznie w oryginale. Woli nieco bardziej nowoczesne brzmienie, dlatego przeważnie słucha tego utworu w aranżacji i wykonaniu Kamila Bednarka. Jej pasją jest taniec. Od wielu lat uczęszcza na zajęcia do szkoły tańca i bardzo dobrze sobie radzi. Jest niezwykle utalentowana, a sam taniec sprawia jej niesamowitą przyjemność. Widzą to instruktorzy, którzy doceniają jej pracowitość i wyczucie rytmu, dlatego dziewczynie zdarza się też występować publicznie, co sprawia jej niebywałą satysfakcję. Justyna nie ucieka również od obowiązków domowych, stara się angażować w życie rodzinne na tyle, na ile pozwala jej na to czas oraz możliwości fizyczne. Czasami przynosi z piwnicy brykiet opałowy, by nagrzać mieszkanie. Sąsiedzi widzą to, bo to niewielka kamienica, Wszyscy się tu znają, a ślicznej nastolatki nie da się nie zauważyć. Justyna lubi również swoją szkołę. Dobrze się uczy i nie opuszcza zajęć bez powodu. Wspierana przez mamę i siostrę, każdego dnia mierzy się z niełatwym życiem nastolatki, w którym pojawiają się pewne drobne problemy okresu dojrzewania, przez które każdy z nas musi przejść. Źródła nie podają żadnych informacji na temat ojca dziewczyny, stąd też jego osoba nie pojawia się w odcinku o tej sprawie. Gdy w 2010 roku Justyna kończy gimnazjum, w jej życiu pojawia się Tomasz Wawrzyczek. Justyna ma 15 lat, on 18, chłopak jest uczniem miejscowej budowlanki. Uczęszcza również na praktyki w pobliskim Puńcowie, gdzie przygotowuje się do zawodu ślusarza. Para zaczyna się spotykać, a ich wzajemna fascynacja jest widoczna gołym okiem. Każdego dnia piszą do siebie dziesiątki SMS-ów, dzwonią do siebie, a po lekcjach spotykają się na cieszyńskim rynku, gdzie potrafią godzinami wysiadywać na ławce przed kamienicą, w której mieszka Justyna. Sąsiedzi i pracownicy okolicznych sklepików widzą ich trzymających się za ręce, przytulających się do siebie i patrzących sobie w oczy. Nie różnią się niczym od innych par w ich wieku. Wrzucają wspólne zdjęcia na portale społecznościowe, przytulają się na nich i całują. Są uśmiechnięci i cieszą się swoją młodzieńczą miłością. O związku nastolatków wiedzą ich rodziny i przyjaciele. Para często spotyka się w gronie bliskich i znajomych, ale większość czasu wolą jednak spędzać we dwoje. Poznają się bliżej, opowiadają sobie o swoich marzeniach i planach. Mają przed sobą całe życie i tyle miejsc, które chcieliby jeszcze zobaczyć, a świat stoi przed nimi otworem. Tomasz ma swój profil na portalu fotka.pl i opisuje tam siebie jako chłopaka delikatnego, ciepłego, pewnego siebie, ale i zazdrosnego. Twierdzi, że lubi muzykę techno, imprezy, fast foody, pizzę i potrawy kuchni polskiej. Jego pasją jest MMA, a zainteresowanie tym sportem dzieli również ze swoją dziewczyną. Przed nim egzamin na prawo jazdy i poważnie myśli o przyszłości. Koledzy chłopaka mówią, że jest uśmiechnięty, wesoły i pomocny, bardzo kocha Justynę i nazywa ją swoją gwiazdeczką. Ogromna fascynacja młodszą dziewczyną jest bardzo widoczna. Chłopak w ogóle nie kryje się swoimi uczuciami. Przeciwnie, zachowuje się trochę tak, jakby chciałby każda napotkana osoba wiedziała o tym, jak bardzo cieszy się swoim związkiem z Justyną. Znajomi Tomka i Justyny widzą, jak bardzo oboje są zaangażowani w te relacje. Spotykają się każdego dnia, na Facebooku publikują wspólne zdjęcia, na których wyglądają na szczęśliwych i zakochanych. Tomek każdego dnia czeka na Justynę po lekcjach, odprowadza ją do domu, odwiedza ją również w jej mieszkaniu. Również ona wsiada czasem do PKS-u i jedzie do Jastrzębia Zdroju, by sobotę czy niedzielę spędzić u swojego chłopaka. Tomasz mieszka wraz z mamą, dwiema siostrami i ojczymem na jednym z osiedli w Jastrzębiu Zdroju. Rodzina chłopaka lubi Justynę, dziewczyna jest taka ciepła i uprzejma, a Tomek wygląda na szczęśliwego. Widzą również, że związek ma na ich syna i brata bardzo pozytywny wpływ. Chłopak zaczyna myśleć o przyszłości, w której widzi siebie ze swoją dziewczyną. Marzy o zamieszkaniu razem, o ślubie, choć oboje są jeszcze tak bardzo młodzi. Tomek nie chce stracić swojej ukochanej i w związku z tym snuje plany na przyszłość. Wraz z upływem czasu jego plany coraz bardziej się precyzują. Chłopak zaczyna planować swoje życie, a u swojego boku widzi już tylko Justynę. Dziewczynie bardzo imponuje tak duże zainteresowanie ze strony Tomasza, ale sama nie wie jeszcze, jaką drogę życiową obierze i chciałaby sama podejmować decyzje, a nie tylko przytakiwać na pomysły swojego chłopaka. Zaczyna więc czuć się w tej sytuacji nieswojo, a z czasem przyjaciele Justyny zauważają, że dziewczyna ma też dla nich coraz mniej czasu. Początkowo nikogo to nie dziwi. Nastolatka z pewnością chce jak najwięcej czasu poświęcić swojemu chłopakowi, jednak wraz z upływem kolejnych miesięcy, kiedy zauważają, że zawsze uśmiechnięta do tej pory koleżanka staje się coraz bardziej wycofana i przestaje się angażować w życie szkoły, zaczynają się poważnie martwić. Nie są pewni, co jest przyczyną takiej zmiany w zachowaniu Justyny, bo ta pytana o powód nie najlepszego humoru unika odpowiedzi. Nie chce nikogo martwić swoimi problemami, ale staje się coraz bardziej skryta, często jest smutna i zdarza jej się płakać. Na początku 2011 roku Justyna rozstaje się z Tomaszem. Jej znajomi i rodzina są zaskoczeni, wyglądali przecież na idealną parę. Ale Justyna nie jest wylewna. Nie chce zdradzać szczegółów swojej relacji z Tomkiem, ukrywa przed bliskimi fakt, że chłopak ją osacza. Przez kilka dni spotyka się nawet z innym chłopakiem, ale czuje, że to chyba nie to. Tomek cały czas pisze i dzwoni do niej, prosi, by do siebie wrócili, bo on nie potrafi bez niej żyć. Błaga o kolejną szansę. Nie mija wiele dni, a para znowu jest razem. Ich znajomi myślą, że chwilowe rozstanie to tylko mały, nic nieznaczący kryzys w tym związku, dlatego wszyscy bardzo szybko zapominają o tym, że ten związek został na chwilę przerwany. Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego Justyna wróciła do Tomasza, a prawda jest przerażająca. Tomasz zaczyna szantażować dziewczynę, mówiąc, że jeśli nie wróci do niego, on popełni samobójstwo. Ale to nie wszystko. Ostrzega również, że nim odbierze sobie życie, najpierw zabije ją. I przerażona nastolatka, bojąc się o życie swoje, ale i Tomka, decyduje się wrócić do niego. Nie jest pewna, czy chłopak byłby w stanie zrealizować swoje groźby, ale woli nie ryzykować. I przez kolejne 2 miesiące para nadal się spotyka, ale kłótni w ich związku jest coraz więcej. Dziewczyna czuje, że jest kontrolowana, manipulowana i całkowicie osaczona. Stara się jednak nie zdradzać nikomu prawdziwego obrazu swojego związku. O chorej relacji świadczy natomiast treść SMS-ów, które do siebie wysyłają. Na początku marca 2011 roku, na miesiąc przed swoimi 17 urodzinami, Justyna zwierza się swojej siostrze Sylwii, że nie jest szczęśliwa z Tomkiem. Mówi, że cały czas się kłócą i ta relacja z pewnością nie przetrwa. Wyznaje, że wszystko wskazuje na to, że wkrótce się rozstaną, ponieważ nastolatka nie widzi już przyszłości dla tego związku. Siostra pociesza ją, ponieważ widzi, że Justyna jest rozczarowana, ale przed nią przecież przyszłość, świat nie kończy się na jednym chłopaku i Sylwia zapewnia Justynę, że może na nią liczyć. Siostra nie wie jednak o groźbach, którymi Tomasz wcześniej szantażował 16-latkę. W środę 9 marca 2011 roku wieczorem Justyna SMS-uje z Tomkiem i znowu dochodzi między nimi do ostrzejszej wymiany zdań. Dziewczyna ma już dość natarczywego chłopaka, który ją ogranicza. Stara się jasno postawić granice, ale jest jeszcze bardzo młoda. Brakuje jej doświadczenia i być może wstydzi się przed rodziną i przyjaciółmi, że dała się tak bardzo osaczyć. Jest samodzielna i stara się sama wyjść z tej niezwykle trudnej sytuacji. Nikogo więc nie informuje o tym, że Tomasz nią manipuluje. Po kłótni z chłopakiem idzie spać z przeświadczeniem, że to już koniec ich związku. Nie ma zamiaru więcej odzywać się do Tomka. Następnego dnia od rana Justyna jest zasypywana SMS-ami. Nie odpowiada na nie, nie odbiera również telefonu, kiedy do niej dzwoni. Wychodząc tamtego ranka do szkoły, przypomnę, w czwartek, 10 marca 2011 roku, Justyna jest uśmiechnięta. Nie daje po sobie poznać, że coś jest nie tak. Do przygotowującej się do pracy mamy rzuca tylko kilka słów. Pa, mamuś, miłego dzionka ci życzę. Po czym wychodzi, zatrzaskując za sobą drzwi. Po wyjściu z kamienicy skręca w prawo w ulicę Jana Matejki, a potem ponownie w prawo w ulicę księdza Józefa Lądzina. 3 minuty później Justyna stoi już przed budynkiem swojej szkoły, idzie na zajęcia, w trakcie których cały czas otrzymuje SMS-y od Tomka. Nie ma zamiaru na nie odpowiadać. Koleżankom nie mówi o tym, co się dzieje, ale te zauważają, że wraz z upływem kolejnych godzin lekcyjnych humor Justyny zmienia się. Staje się coraz bardziej przygaszona, smutna, czymś się martwi. Dziewczyna, która na co dzień tryska humorem, tego dnia jest wyraźnie przygnębiona. O godzinie 11 mama Justyny, pani Barbara Sokolik, odbiera połączenie od Tomasza, chłopaka córki. Kobieta jest w pracy i nie może sobie pozwolić na dłuższe pogawędki. Zresztą Tomek ma do kobiety tylko jedno krótkie pytanie. Dlaczego Justyna nie odbiera ode mnie telefonu? Pyta zdenerwowany nastolatek. Nie wiem, odpowiada krótko kobieta. Pani Basia nie chce się wtrącać do relacji córki, zresztą jej odpowiedź jest szczera. Nie ma pojęcia, z jakiego powodu tym razem młodzi się pokłócili. Po zakończonych praktykach Tomasz jedzie z oddalonego o 4 kilometry od Cieszyna Puńcowa do miasta, w którym mieszka jego dziewczyna. Wysiada z autobusu, a następnie kieruje się w stronę rynku. Siada na ławce przed kamienicą, w której mieszka Justyna. Ma zamiar porozmawiać z nią i oczekuje wyjaśnień. Bardzo nie podoba mu się sposób, w jaki traktuje go Justyna. Czuje się ignorowany, co bardzo go denerwuje. Około godziny 15 Justyna zjawia się przed kamienicą i Tomasz prosi ją o chwilę rozmowy. Siadają na ławce. Ich rozmowy nikt nie słyszy, nie wiadomo, o czym rozmawiają. Przechodzące obok osoby widzą jednak, że młodzi są spokojni. Tomek obejmuje dziewczynę. Jakie słowa wówczas padły? Do jakich wniosków doszli nastolatkowie? Być może postanowili się pogodzić i wrócić do siebie, a może definitywnie kończą swój związek. Tego nigdy się nie dowiemy. Kilka minut po godzinie 16 para wchodzi na klatkę schodową kamienicy. Stają na korytarzu, jeszcze rozmawiają i w tej chwili ktoś z sąsiadów wychodzi ze swojego mieszkania. Widzi, jak młodzi kucają w kącie na klatce schodowej. Kontynuują rozmowę. Być może na zewnątrz było już zbyt chłodno. Może to kwestia pogody, a może chodziło im o odrobinę prywatności. Chwilę później, około 16:30, ktoś z sąsiadów słyszy dziwne hałasy na klatce schodowej. Odgłosy szamotaniny, krzyki i trwa to może kilkadziesiąt sekund, po których mieszkająca w kamienicy kobieta wychyla głowę ze swojego mieszkania. Zerka na klatkę schodową, a jej oczom ukazuje się przerażający widok. Dwoje młodych ludzi leży na podłodze w kałuży krwi. Natychmiast dzwoni na numer alarmowy i w ciągu kilku minut na miejscu pojawia się pomoc. Najpierw przed budynkiem stają dwie karetki, a zaraz po nich na miejscu zjawiają się policjanci. Z artykułów opisujących później to zdarzenie wynika, że w rynku, Wkrótce zjawili się wszyscy cieszyńscy policjanci. Pogotowie, jak szybko pojawiło się na miejscu, tak szybko odjechało. Pomoc medyczna nie była w tym przypadku potrzebna. Lekarz stwierdził tylko zgon dwójki nastolatków. Sąsiedzi rozpoznają, że jest to 16-letnia Justyna Sokolik, mieszkanka ich kamienicy, oraz jej 19-letni chłopak Tomasz Wawrzyczek. Justyna leży na schodach, twarzą do podłogi z ranami kłutymi na plecach. Tomasz znajduje się w niewielkiej odległości od swojej dziewczyny, leży na plecach i ma widoczne rany brzucha. Kto mógł chcieć ich zabić? Zastanawiali się mieszkańcy. Policjanci od razu blokują wejście do kamienicy. Nikogo nie wpuszczają do środka ani nie wypuszczają na zewnątrz. Przesłuchują mieszkańców, pracowników sąsiednich sklepów i lokali gastronomicznych. Większość z nich niczego nie słyszała. Nie potrafią się nawet skupić na zeznaniach, są w szoku, ale policjanci nie mogą teraz ulec emocjom. Muszą działać i ustalić, co takiego wydarzyło się na klatce schodowej kamienicy. Zawsze kiedy ekipa dochodzeniowo-śledcza pojawia się na miejscu zbrodni, najpierw musi zebrać jak najwięcej informacji o ofiarach. Trzeba poznać ich zwyczaje, wejść w ich środowisko, dowiedzieć się, jak wyglądały ostatnie godziny ich życia. To bardzo ciężka praca, wymagająca sporego zaangażowania, ale i doświadczenia. Czynności na miejscu trwają wiele godzin. Od 16:30 do 22:00 i dopiero wówczas mieszkańcy mogą wrócić do swoich mieszkań. Czynności na miejscu zostają zakończone. Należy teraz podjąć kolejne działania w celu ustalenia najważniejszych faktów. Poinformowane o zabójstwie rodziny zakochanych nastolatków są przerażone. Nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Na miejscu bardzo szybko zjawia się mama Justyny, a także ojczym Tomasza. Dochodzi do okazania ciał i identyfikacji. Nie ma wątpliwości, że to właśnie para nastolatków padła ofiarą okrutnej zbrodni. Prokuratura natychmiast podejmuje śledztwo w tej sprawie. Informacja o śmierci Justyny i Tomasza w błyskawicznym tempie obiega internet. Cieszynianie są przerażeni. Opinia publiczna wymaga od policji i prokuratury, by podjęli błyskawiczne działania w celu ustalenia sprawcy zabójstwa. W komentarzach pod artykułami udzielają śledczym rad, by sprawdzili monitoring, by przyjrzeli się byłemu chłopakowi Justyny, by szukali szaleńca, który może przecież zaatakować ponownie. Ale policja zna się na swojej pracy, a doświadczenie podpowiada im, co należy robić w następnej kolejności. Natychmiast podejmują odpowiednie działania, nie zdradzając szczegółów tego, co robią. Obowiązuje ich tajemnica. W pierwszej kolejności zabezpieczają monitoring i rozmawiają z bliskimi oraz znajomymi pary, ale przede wszystkim zabezpieczają ślady znalezione na miejscu zdarzenia, w tym również 20-centymetrowy zakrwawiony nóż znaleziony na podłodze tuż obok ofiar. Mają nadzieję, że znajdą na nim odciski palców zabójcy. O godzinie 20:00 portale społecznościowe pełne są już kondolencji, a także teorii na temat tego, co mogło się stać z nastolatkami. Przyjaciele pary pisali: nie wierzę. Nie potrafię tego pojąć. Wymieniali się wspomnieniami o zakochanych, pisali o tym, kiedy i w jakich sytuacjach widzieli ich po raz ostatni. Cieszynianie boją się o swoje bezpieczeństwo, są krytyczni wobec działań policji i prokuratury, a osoba o niku Czytelnik na stronie Gazety Codziennej pisze następujący komentarz. Tak będzie zawsze, dopóki sprawy bezpieczeństwa obywateli będą traktowane przez władze państwa jako mało istotny problem. Oszczędzanie tam, gdzie powinno się angażować więcej środków, i mnożenie do granic absurdu stanowisk w administracji publicznej. W mediach przewija się fala hejtu na policję i prokuraturę, które nie odpowiadają na zaczepki, a zamiast tego prowadzą kolejne działania, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania sprawy. Mają już pewne teorie co do tego, jaki mógł być scenariusz wydarzeń z czwartkowego popołudnia, ale nie można wydawać wyroków na podstawie tylko samych przypuszczeń, dlatego każdy kolejny krok w ich działaniach musi być doskonale przemyślany, by wykluczyć lub potwierdzić przypuszczenia, jakie nasunęły im się po przybyciu na miejsce zbrodni. Każda hipoteza musi mieć odzwierciedlenie w faktach, a co za tym idzie, bez dowodów nie można mieć pewności na temat tego, co się stało i dlaczego tych dwoje nastolatków nie żyje. Rozpacz rodzin jest niewyobrażalna. Para młodych ludzi traci życie w biały dzień w centrum miasta. Justyna i Tomasz, którzy mieli tak wiele planów na przyszłość, dla których dorosłe życie właściwie jeszcze się nie zaczęło, a już zostało przerwane w tak tragiczny sposób. Mama Tomasza, pani Lucyna Tomica, wspomina, że po raz ostatni widziała syna w dniu śmierci rano, kiedy wychodził na praktyki. Nie była w stanie uwierzyć, że życie jej syna i jego dziewczyny zostało przerwane w tak tragiczny sposób. Nie wierzyła, by mogli popełnić samobójstwo, bo takie teorie pojawiały się w komentarzach. Była przekonana, że ktoś ich zamordował. Apelowała do policji i prokuratury, by odnaleźć sprawcę. Mój syn na widok krwi mdlał, mówiła o Tomku. Bliscy nastolatków zostają objęci pomocą psychologiczną. Również szkoły, do których uczęszczają, muszą zapewnić uczniom odpowiednią pomoc. Ich koledzy, którzy jeszcze niedawno siedzieli obok nich w ławkach, teraz nie żyją. W piątek 11 marca w szkole, do której chodziła Justyna, nie ma lekcji. Są spotkania ze szkolnym pedagogiem. Młodzież jest w szoku. Snuje się po szkole, nie potrafiąc zrozumieć tego, co się stało. Na portalach informacyjnych dzielą się komentarzami, wspominają Justynę i Tomasza. Również na profilach na Facebooku i naszej klasie piszą, że nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Ogromny szok. Nie umiemy się z tym pogodzić i trudno nam zrozumieć, że Justyny wśród nas nie ma, mówi dyrektor szkoły, do której uczęszczała nastolatka, pani Lilianna Zemła. W poniedziałek 14 października 2011 roku w Katowicach zostają przeprowadzone sekcje zwłok. Zmarli na skutek szeregu ran zadanych im narzędziem ostrym. Do zgonu doszło w wyniku wykrwawienia obojga. W wyniku sekcji zwłok ustalono, że ciosy były zadawane w newralgiczne narządy, serce, wątrobę. Większość z ran mogła być śmiertelna, mówi pan Mariusz Lampart z prokuratury rejonowej w Cieszynie. Justyna miała rany zadane z dużą siłą. 6 ran kłutych grzbietu, 8 ran kłutych klatki piersiowej, 4 rany kłuto cięte na przedramieniu i lewym ramieniu, a także rany narządów wewnętrznych. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci było wykrwawienie. Przyczyną śmierci Tomasza były rany kłute brzucha z uszkodzeniem aorty i dużych naczyń wraz z następstwem, czyli masywnym krwotokiem wewnętrznym. Obraz posekcyjny jest jednak na tyle nieprecyzyjny, że trudno ustalić, czy doszło do zabójstwa, czy tak zwanego rozszerzonego samobójstwa, czyli sytuacji, w której osoba chcąca popełnić samobójstwo zabija również inną osobę. Na ciele Justyny znaleziono rany obronne. Miejsce znalezienia jej ciała na schodach również wskazywało jednoznacznie na to, że dziewczyna broniła się i uciekała przed sprawcą. Natomiast w sprawie Tomasza wyniki nie były tak jednoznaczne. Nie posiadał żadnych ran obronnych. Należało przeprowadzić szereg dodatkowych badań i ekspertyz. Wiadomo, że ani Justyna, ani Tomasz nie byli tamtego dnia pod wpływem alkoholu. W ich krwi nie znaleziono również obecności żadnych innych środków, żadnych narkotyków. Wykluczono również, by Justyna była w ciąży, a takie plotki pojawiły się w komentarzach zaraz po informacji o zabójstwie. Przed kamienicą, w której doszło do zbrodni, ludzie zaczęli palić znicze i zostawiać kwiaty. Przychodzili pomodlić się za zmarłych i wesprzeć bliskich, którzy w rozpaczy starali się jakoś przeżyć kolejne dni. Nie było to łatwe, zwłaszcza dla mamy i siostry Justyny, ponieważ każdego dnia wychodząc z mieszkania mijały miejsce, w którym 16-latka została zamordowana. Przez wiele dni na posadzce i na schodach widniały jeszcze ogromne plamy krwi. Podobno jej śladów można się jeszcze dopatrzyć w tym miejscu do dziś. Siostra Justyny, Sylwia, mówiła w jednym z wywiadów, że za każdym razem, przechodząc w tym miejscu, będzie myślała o tym, co tu się stało. W piątek 18 marca 2011 roku odbywa się pogrzeb Tomasza Wawrzyczka. Młody mężczyzna zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w Kończycach Małych. Następnego dnia, w sobotę 19 marca, tłumy cieszynian żegnają na miejscowym cmentarzu komunalnym Justynę Sokolik. Policjanci cały czas pracują, są obecni na pogrzebach, przyglądają się żałobnikom. Może ktoś zachowuje się nienaturalnie, może ma na sumieniu tę dwójkę. Obserwacja nie pozwala na wskazanie kogokolwiek, kto mógłby stać za zbrodnią. Analiza nagrania z monitoringu potwierdza pierwsze przypuszczenia śledczych. Na nagraniach widać parę wchodzącą do kamienicy. Nie widać jednak, by ktokolwiek wchodził za nimi, albo by ktoś po śmierci młodych wybiegał z budynku. Nie ma żadnego szaleńca uciekającego z miejsca zbrodni, ani żadnego zazdrosnego nastolatka. Prokuratura i policja coraz śmielej mówią o tym, że Tomasz mógł zabić Justynę, a następnie targnąć się na własne życie. Najlepszy przyjaciel Tomasza, pragnący zachować anonimowość, mówi w wywiadzie dla lokalnego portalu, że został przez policję przesłuchany zaraz po tragedii. Mówi, że 19-latek był świetnym kolegą, zawsze można było na nim polegać. Zeznał, że po raz ostatni widział się z Tomkiem w szkole w środę, dzień przed śmiercią. W czwartek nie spotkali się, ponieważ czwartek to dzień praktyk, a każdy z nich odbywał je w innym miejscu. Chłopak pamiętał, że w środowe popołudnie Tomek był w bardzo dobrym humorze. Koledzy pożegnali się słowami: do zobaczenia w poniedziałek. Ale nigdy więcej się już nie zobaczyli. Sylwia, siostra Justyny, wspomina, że 16-latka była zawsze uśmiechnięta. Czasami obrażała się z błahego powodu, ale nie potrafiła chować urazy. Siostry błyskawicznie się godziły i wszystko wracało do normy. W ostatnim czasie jednak Justyna zachowywała się nienaturalnie. Nie była już tą samą dziewczyną, co się trapiło. Strasznie ją kochałam, mówi Sylwia do kamery stacji TVN. I dalej ją kocham. To była moja jedyna siostra. Mama Tomasza twierdzi, że jej syn chciał się Justynie oświadczyć w marcu. Bardzo cieszył się, że ma wspaniałą dziewczynę, marzył o wspólnej przyszłości. Zbierał pieniądze na pierścionek i podobno nawet już szukał czegoś wyjątkowego, co spodobałoby się jego dziewczynie. W tym samym czasie, kiedy on planował wspólną przyszłość z Justyną Sokolik, ona zwierzała się siostrze, że chce się z nim rozstać. próbowała uwolnić się z toksycznej relacji. Policjantom udało się ustalić, że tamtego dnia przed pójściem na spotkanie z Justyną Tomasz poszedł do sklepu. Kupił duży nóż kuchenny i miał go przy sobie w chwili, kiedy siedząc na ławce przed kamienicą przytulał Justynę. Na narzędziu znaleziono wyłącznie jego odciski palców. Na potrzeby śledztwa sporządzone zostały profile psychologiczne Justyny i Tomasza. Justyna była zatem dziewczyną atrakcyjną fizycznie i podobała się rówieśnikom. Dobrze radziła sobie w trudnych sytuacjach, była asertywna, a jednocześnie empatyczna i wrażliwa na problemy innych osób. Jej stan psychiczny na skutek relacji z Tomaszem uległ zmianie. Zaczęła się izolować, stała się drażliwa i płaczliwa. Tomasz natomiast był mężczyzną przeciętnie rozwijającym się pod względem intelektualnym. Był bardzo zaangażowany emocjonalnie w związek z Justyną, chciał ją kontrolować i ograniczać w codziennych aktywnościach. Prześladowanie i nękanie nasiliło się z czasem. Na ostatnie spotkanie przyniósł nóż, ponieważ wcześniej się pokłócili, czyli należy zakładać, że rozważał użycie go, posłużenie się nim. W ocenie biegłych działał w stanie silnego wzburzenia wywołanego długotrwałym przeciążeniem sytuacją trudną, jaką stanowiły nasilające się problemy w ich związku. W styczniu 2013 roku prokuratura rejonowa w Cieszynie umorzyła dwa postępowania w sprawie śmierci. Ustalono bezspornie, że Tomasz Wawrzyczek zamordował Justynę, a następnie popełnił samobójstwo. Wnikliwe śledztwo doprowadziło do ustalenia, że relacja tych młodych była toksyczna. Tomasz był o Justynę chorobliwie zazdrosny, chciał się z nią zaręczyć, a ona próbowała skończyć te relacje. On jednak nie potrafił się z tym pogodzić. Ostatnie tygodnie ich związku to nieustający konflikt. Dziewczyna była ofiarą manipulacji, ulegała groźbom chłopaka, który twierdził, że jest gotowy popełnić samobójstwo, jeśli Justyna go zostawi. Groził jej również śmiercią. Stosował wobec niej przemoc psychiczną, a w ostatnim czasie przed śmiercią zaczął również dopuszczać się przemocy fizycznej. Justyna wielokrotnie podejmowała próby zerwania z Tomaszem, ale on prosił ją o kolejne szanse. Błagał, by go nie zostawiała, obiecywał poprawę. Justyna kochała swojego chłopaka i naiwnie wierzyła jego słowom. Miała nadzieję, że tym razem się zmieni. Dawała mu kolejne szanse, ale za każdym razem, już po kilku dniach, Tomasz znowu stawał się tym samym zaborczym chłopakiem, którego Justyna się bała. Żyła więc w nieustannej karuzeli emocjonalnej. Nie udało mi się niestety dotrzeć do rodziny Justyny, a myślę, że istotna byłaby rozmowa z nimi. I warto poznać historię z perspektywy rodziny ofiary. Dowiedziałam się natomiast, że mama i siostra Justyny nie mieszkają już w kamienicy, w której doszło do zbrodni. Nie były w stanie każdego dnia przechodzić obok miejsca, w którym życie straciła ich bliska osoba. Prawdopodobnie nie mieszkają już nawet w Cieszynie i tu zaznaczam, że jest to informacja od anonimowej osoby spokrewnionej z tą rodziną. Podobno kobiety przyjeżdżają co jakiś czas na grób Justyny, a nagrobkiem opiekuje się dalsza krewna. Grób Justyny robi niesamowite wrażenie. Śliczna, uśmiechnięta młoda dziewczyna, która miała przed sobą całe życie, straciła je w tak tragiczny sposób. Według statystyk do zbrodni w związkach toksycznych dochodzi najczęściej nie w sytuacji, kiedy osoba jest w tej toksycznej relacji z partnerem, ale właśnie w chwili, kiedy od toksyka odchodzi. Narcyz nie jest w stanie zaakceptować tego, że traci kontrolę nad swoją ofiarą i dlatego tym bardziej należy pamiętać, że jeśli chcecie wyjść z takiej toksycznej relacji, uwolnić się, to powinniście dzielić się tym ze swoimi bliskimi, powiedzieć o swoich problemach, żebyście nie zostali z tym sami. Chciałam się na koniec jeszcze odnieść do jednej sprawy. Otóż spotkałam się z takimi komentarzami nie tylko pod moimi filmami, ale też u innych twórców true crime, że ofiary są przez nas w jakiś sposób gloryfikowane, ukazywane jako miłe i sympatyczne, ale że to niemożliwe, że wszystkie były właśnie takie dobre, że po ich śmierci zapomina się o ich wadach. Ale pamiętajcie, że tu nie chodzi o fakt, że o zmarłych nie wypada źle mówić, ale o to, że jest coś takiego jak pewien profil ofiary, zwłaszcza w sytuacjach takich jak sprawa Justyny. Sprawca nie wybiera przecież na swoją ofiarę osoby zupełnie przypadkowej. Justyna była dziewczyną pełną empatii i wrażliwości i w tej swojej dobroci dawała też Tomaszowi kolejne szanse, wierzyła, że chłopak ma szansę się zmienić i właśnie ta jej dobroć i wrażliwość sprawiły, że dla swojego kata była idealną ofiarą. Nie skarżyła się i cierpiała w samotności. Pomyślcie o tym w ten sposób, zanim napiszecie kolejny komentarz w podobnym tonie, że nie może być tak, że ofiara zawsze to jest ta dobra. Bo kat szuka właśnie takiej idealnej ofiary. Zastanawia mnie również to, co sprawiło, że tak młody chłopak jak Tomasz nie był w stanie wyobrazić sobie przyszłości bez Justyny. Co musiało się wydarzyć w jego życiu, że jego poczucie własnej wartości było uzależnione od tego, czy jego związek z Justyną będzie trwał nadal, czy nie. I ta historia to przestroga dla młodych ludzi, ale również dla ich bliskich. Pamiętajcie, by ze sobą rozmawiać, a w trudnych chwilach nie wstydźcie się prosić o pomoc rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, ale również, może przede wszystkim, psychologów, pedagogów, terapeutów. Pamiętajcie, że proszenie o pomoc nie jest niczym złym, a być może uratuje to wasze życie. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i na kolejny zapraszam już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!